Śniadanie polityków.
Michał Patośniak, dzień dobry. Zapraszam na poniedziałkowe śniadanie polityków w Radiu Gdańska. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są poseł Beata Maciejewska, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy i Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Witam.
Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
Radny Gdańska Przemysław Majewski, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Dzień dobry, kłaniam się.
Drodzy państwo, sporo w ostatnich dniach słyszymy o Polskim Ładzie, sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, no, który częściowo wszedł w życie 1 stycznia tego roku, więc ledwie 10 dni temu. Zmiany podatkowe, te, które już odczuwamy, dotykają prawie wszystkich Polaków. W założenia. Każdy zarabiający do 12 800 zł brutto nie powinien stracić. To słowa Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem zdarza się, że niektóre grupy zawodowe, jak służby mundurowe czy nauczyciele, otrzymali niższe wypłaty. Na początek oddaję głos opozycji, poseł Beata Maciejewska. Czy Polski Ład to dobra zmiana, jeśli chodzi o podatki i obciążenia dla Polaków?
Panie redaktorze, ostatnie dni, a w zasadzie cały początek 2022 roku pokazują, że ten Nowy Ład to jest tak naprawdę nieład. I to jest kolejna źle przygotowana przez rządzących próba jakiegoś uporządkowania naszej gospodarki, naszych pieniędzy, które do ludzi wpływają. Niestety to jest próba bardzo zła i to pokazują pierwsze przykłady wypłat dla nauczycieli, także dla służb mundurowych. I druga rzecz, która jest też bardzo ważna, to są obciążenia. Obciążenia na przykład dla księgowych, którzy znowu stają przed dylematem, w jaki sposób interpretować to prawo, w jaki sposób wdrażać je w życie i tak dalej. Dodatkowo mamy też oczywiście do czynienia z szalejącą drożyzną, inflacją i szalejącymi cenami prądu i gazu.
Drożyzna i ceny tak prądu i gazu, pani poseł, zostawmy trochę na później. Ja tylko wejdę w słowo. Minister finansów Tadeusz Kościński zapewnił, że wyrównania dla osób, które miały źle wyliczone wynagrodzenia, zostaną wypłacone do przyszłego tygodnia i odpowiednia ustawa już została podpisana.
Senator... Znaczy ustawa nie mogła zostać podpisana, bo ustaw nie podpisuje
została...
minister.
Dobrze.
To jest po prostu jakaś próba działania rozporządzeniem, ale to oczywiście pokazuje, jak bardzo ta tarcza, która miała być tarczą taką antyinflacyjną i te działania związane z Nowym Ładem są dziurawe jak wiadro. I co
dobrze,
chwila się
to,
tam gdzieś dokleja
kolejny głos,
dodatkową plombę.
Głos opozycji, senator Kazimierz Klejna. Czy w takim razie podniesienie kwoty wolnej od podatku po raz pierwszy od wielu, wielu lat to był dobry ruch czy niedobry ruch? To jest też element Polskiego Ładu. I jeszcze jedna rzecz. Zmiany podatkowe, które weszły w życie od 1 stycznia, wpływają na wysokość wypłat na rękę z ZUS-u. Mowa o emerytach i rencistach. 94% emerytów i ponad 98% rencistów, którzy pobierają świadczenia do kwoty no blisko 5000 zł brutto, od stycznia otrzymują na rękę, czyli do swoich portfeli, do kieszeni, większe kwoty. Polski Ład to dobry krok czy niedobry krok? Pan senator Kazimierz Klejna w pociągu, więc możemy mieć kłopoty z łącznością, ale spróbujmy.
Redaktorze, oczywiście każde obniżenie podatku, które jest korzystne dla obywateli, będziemy zawsze popierali. Więc oczywiście podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych no, jest korzystnym rozwiązaniem. Z tym, że musimy pamiętać, że nie ma dzisiaj, tak jak było wcześniej, kwoty wolnej od podatku, ponieważ wszystkie dochody są po raz pierwszy opodatkowane kwotą 9%, to jest Polski Narodowy Fundusz Zdrowia. Faktycznie i nie było.
Spróbujemy z senatorem Kazimierzem Klejną jeszcze raz się połączyć, bo łącze rzeczywiście niezbyt dobre. W takim razie radny Gdańska Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość. Polski Ład, czy jak złośliwie mówi Kosiniak-Kamysz, polski nieład?
Szanowni Państwo, no tutaj musimy podkreślić kilka bardzo istotnych rzeczy. Reforma nazywana Polskim Ładem to jest kompleksowa reforma dotycząca między innymi podatków, ale także kwestie związane chociażby z budownictwem mieszkaniowym, kwestie związane z rolnictwem. To jest kompleksowa reforma, której do tej pory w Polsce nie widzieliśmy. Oczywiście mogą zdarzać się pewne problemy związane z księgowaniem pewnych wpłat, natomiast one, mam nadzieję, w najbliższych dniach czy też tygodniach zostaną wyjaśnione. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że zarówno podwyższenie kwoty wolnej, obniżki podatków, wszystkie zmiany związane z tarczami antyinflacyjnymi, obniżenie akcyzy, obniżenie VAT-u na paliwa, na gaz, na energię elektryczną, to wszystko powoduje, że Polacy mogą lżej przejść przez ten trudny czas, który spowodowany jest między innymi chociażby naciskami ze strony Rosji, obniżeniem ilości gazów w Europie i związana z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, ale także z tymi wszystkimi problemami związanymi z koronawirusem. Tutaj troszkę zaskakują mnie słowa senatora Klejny, który mówi, że Platforma będzie głosowała za dobrymi pomysłami, za obniżkami podatków. No tymczasem widzimy, jak wyglądały głosowania nad Polskim Ładem, który właśnie tę kwotę wolną podwyższał. No opozycja razem z Platformą Obywatelską była przeciw. To pokazuje po prostu, że ta wola obniżania podatków w Platformie Obywatelskiej jest tylko na papierze lub w słowach. W czynach się to po prostu nie przekłada, a Prawo i Sprawiedliwość po prostu te podatki obniża i to powoduje, że po prostu w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy.
Senator Kazimierz Klejna, ponownie połączyliśmy się z panem senatorem. No to w takim razie jeszcze raz. Czy to dobry ruch, czy niedobry ruch? Mamy kwotę większą od podatku, mamy programy pomocowe. W kieszeniach większości tych uboższych, powiedzmy, Polaków zostanie więcej pieniędzy. Nawet biorąc pod uwagę inflację, no to jest to pomoc dla nich. Dlaczego w takim razie to głosowanie, które się odbywało na temat przepisów Polskiego Ładu podatkowych, tak wyglądało? Dlaczego głosowaliście przeciw w takim razie?
Panie redaktorze, nie wiem, czy było słuchać chociaż część mojej wypowiedzi, a więc mówiłem, że w praktyce nie ma kwoty wolnej od podatku w Polsce, ponieważ wszyscy będą płacili to, czego wcześniej nie płacili, a więc ten 99-procentowy składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. Teraz chcę powiedzieć, słyszałem tę krótką wypowiedzi mojego poprzednika i także pana teraz, więc chcę powiedzieć tak. Myśmy w Senacie głosowali za Polskim Ładem, ale wprowadziliśmy do niego szereg poprawek, także tych dotyczących pracy emerytów. I myśmy wiele poprawek tam wprowadzili, także właśnie takich, które porządkowały Polski Ład, które mówiły, w jaki sposób należy uniknąć właśnie tych błędów, które dzisiaj są. Niestety wszystkie nasze poprawki zostały odrzucone, więc PiS nie jest nastawiony na współpracę przy tak istotnych zmianach, jak na przykład Polski Ład, ich po prostu wprowadza w sposób lekceważący te przepisy. Powiem więcej panu, redaktorowi i naszym słuchaczom, że przecież jeszcze w końcówce roku zaczęto powoli poprawiać Polski Ład. Ale w jaki sposób? Taki, który prowadzi do kompletnego dalszego chaosu. To na przykład pod koniec roku pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości dostrzegli, że źle są opodatkowane płace więźni. No i zaczęli zmieniać te przepisy i można powiedzieć dobrze, że zaczynają coś tam poprawiać. Ale w jaki sposób? W ten sposób, że przepisy dotyczące pracy więźni zostały zmienione w ustawie o Narodowym Banku Polskim. Więc wie pan, taki sposób stanowienia prawa prowadzi do kompletnego chaosu. Jak my, w ogóle kto w Polsce ma popierać takie działania legislacyjne?
To panie senatorze, pozwolę dokończyć myśl.
To są kwestie, która tutaj została połączona, słusznie zresztą, Nowy Ład z inflacją. To jest sprawa kluczowa. polska inflacja to jest sprawa kluczowa także dla polskiego ładu. To w praktyce będzie to okazywało się, że korzyści na tym ładzie ze względu na inflację, na którą nie zapanował rząd, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej w odpowiednim momencie, no za to będą płacili wszyscy obywatele. Przez zaniedbanie.
Panie senatorze, naprawdę do kwestii inflacji i tego, kto za nią jest winny, jeszcze wrócimy i to obiecuję.
Ale tam zostało wcześniej powiedziane, że wini się Rosję za to, bo to najłatwiej winić Rosję.
Panie senatorze, no jednak ekonomiści, większość ekonomistów zgadza się co do tego, że powody inflacji są raczej importowane do Polski i to...
Panie redaktorze, byłoby to prawda, oczywiście. Za inflację odpowiedzialna jest także zmiana cen surowców energetycznych. Ale znowu wini się Rosję. Oczywiście słusznie Rosja podniosła cenę za gaz, ale to przecież rząd polski wypowiedział, wywalczył nawet to, że ten kontrakt, który miała Polska z Rosją, był kontraktem, w którym obowiązywały stałe ceny wieloletnie, średnie. Czyli gdybyśmy w 2019 roku jako Polska nie doprowadzili do tego, że ten kontrakt stary, podpisany przez Pawlaka, jak to się czasami wypomina, przez Donalda Tuska, to dzisiaj nie byłoby tych cen. Warto na to zwrócić uwagę. Na
dobrze, panie senatorze, zwrócimy na to uwagę, ale ja też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten kontrakt, który był podpisany lata temu, między innymi był tak skonstruowany, że trafił do sądu arbitrażowego i PGNiG otrzymało olbrzymie kwoty odszkodowania za to. Poza tym nikt nie był w stanie przewidzieć, że ceny gazu tak będą wzrosły. To jest ekonomia, to jest gospodarka. Tutaj nie możemy wiedzieć, co się będzie działo za 10 lat z ceną gazu.
Panie redaktorze, tylko że kiedyś ktoś przewidywał, że ceny gazu mogą się wahać istotnie i podpisywał kontrakt, który miał stabilne ceny, uśredniane wieloletnie.
Panie senatorze, zaraz, już nam troszeczkę...
tego kontraktu z Rosją. To jest naprawdę skandaliczne to, co pan opowiada po prostu. Tego nie da się obronić. Kontraktu gazowego z Rosją, który Waldemar Pawlak w cudzysłowie wynegocjował, to tak naprawdę rzutuje na dzisiejszą sytuację Polski. Mam nadzieję, że nigdy już do takiej sytuacji nie dojdzie, bo proszę spojrzeć, panie senatorze, jak wyglądały opinie, chociażby Najwyższej Izby Kontroli po negocjacjach związanych z tym kontraktem. One nie zostawiły suchej nitki na rządach Platformy Obywatelskiej, na niedociągnięciach, na braku informacji związanych z negocjowaniem tego kontraktu. Naprawdę nie można bronić tego kontraktu z Rosją.
Ja panu radnemu Przemysłowi Mańskiemu przerwę. Andrzej Kobylarz jest też z nami, jeszcze nie został dopuszczony do głosu. Panie Andrzeju, w takim razie tak. Pierwsza sprawa, Polski Ład. Zacytuję wypowiedź rzecznika rządu. Bardzo proszę wszystkich, by widzieć to w odpowiedniej skali. My błędy popełniamy, jak każdy człowiek, ale umiemy je skorygować, wycofać się z błędnych poczynań, przeprosić. Nie zmienia to faktu, że ogólna jakość naszych rządów jest w porównaniu do tego, co prezentowali nasi poprzednicy, jak niebo i ziemia. Jak niebo i ziemia? Jakość rządów?
No oczywiście, panie redaktorze, ja powiem tak, tak naprawdę Polski Ład zaczął się już w ubiegłym roku, gdzie wpłynęło do samorządów ponad 20 miliardów złotych. To chciałbym przypomnieć tak na początku. Jeżeli chodzi o błędy, no oczywiście, ja wczoraj rozmawiałem z kolegą z Lubuskiego i mówi, że tam omyłkowo wypłacono nauczycielom po 750 złotych więcej. Więc to widać, że w tym naliczaniu no, jest jakiś problem. I tu trzeba się uderzyć w piersi, że powiedzmy pewne regulacje może nie były odpowiednio odczytane przez ludzi, którzy naliczali te podatki, bo tak naprawdę tu nie mówimy o zwiększonych, o podwyżkach, tylko o regulacjach podatkowych dla obywateli. Więc to jest jedna kwestia. To, o co pan Klejna mówił, pan senator, to troszeczkę się pogubił, jeżeli chodzi o te dostawy, bo muszę się do tego odnieść, gazu do Polski i umowy. To chciałbym panu przypomnieć, panu senatorowi, że rurociąg Jamalski został bardzo mocno ograniczony, tylko z uwagi na to, bo to jest szantaż energetyczny Rosji, tylko dlatego, że został wybudowany Nord Stream 2. I to tak na marginesie, żeby pan dobrze o tym pamiętał. I nie wiadomo, co by dzisiaj było z dostawami gazu, gdybyśmy my sobie nie zabezpieczyli w jakiś sposób już suwerenności, jeżeli chodzi o zbiorniki w Świnoujściu. A też będziemy w tym roku kończyli budowę Baltic Pipe, tak na marginesie. Mieliśmy najdroższy gaz w Europie, to też chyba pan o tym dobrze wie. Stąd się wzięły te odszkodowania w sądzie arbitrażowym. Jeżeli chodzi, teraz wracając do Polskiego Ładu, no oczywiście to jak gdyby kwestia tego i oceny Polskiego Ładu, ja bym jeszcze pozostawił powiedzmy na miesiąc, dwa, bo tak jak pan minister finansów powiedział, że błędy się wkradły i oczywiście one będą korygowane i ja bym bardzo prosił opozycję o kwestię zrozumienia tematu, bo chciałbym powiedzieć, że to nie jest pierwsza inflacja, jaka dotknęła Polaków, bo już tych inflacji kilka było, tylko żadnej reakcji rządu nie było w poprzednich rządach. Teraz reaguje się. My już mamy dzisiaj do czynienia z tym, że Niemcy do nas nawet z Berlina jeżdżą tankować paliwo i kupować żywność. A od lutego, jeżeli powiedzmy spadnie ten podatek, obniżony zostanie z 23 do 8% na paliwo, to zobaczymy zobaczycie państwo, jaka będzie sytuacja na polskich stacjach przygranicznych, nie tylko z Niemcami, ale Słowacją, Czechami. I żaden rząd nie odważył się w innym kraju Unii Europejskiej na takie kroki, jaki rząd polski dzisiaj zrobił. Kłaniając się ku obywatelowi.
I to Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska. Zaraz przejdziemy do inflacji. Momencik. Ja zacytuję sondaż, z którego wynika, że Polski Ład dobrze ocenia 48% badanych, a źle nieco ponad 41%. Ponad połowa respondentów nie wie, jak zmienią się ich dochody w związku ze zmianami podatkowymi w Polskim Ładzie. To sondaż United Service na zlecenie Wirtualnej Polski. Więc gdzieś te błędy na pewno popełniono i chyba z tym się wszyscy zgodzimy, chociażby jeśli chodzi o poinformowanie Polaków, jak to dokładnie będzie wyglądało. Jeszcze jeden aspekt Polskiego Ładu, rodzinny kapitał opiekuńczy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wczoraj informowała, że w ciągu tygodnia rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o kapitał opiekuńczy dla ponad 300 tysięcy dzieci, a resort szacuje, że w tym roku świadczeniem objętych będzie w sumie około 615 tysięcy dzieci. Senator Kazimierz Klejna. Rodzinny kapitał opiekuńczy, pieniądze na rodziny, tak, wielodzietne. No to kolejny element Polskiego Ładu, który no tak dość mocno krytykujecie jednak.
Panie redaktorze, no chciałbym, żebyśmy uporządkowali trochę tę dyskusję. Bo tam
ta dyskusja jest uporządkowana, panie senatorze.
Ale proszę pozwolić powiedzieć, tak? Bo zaczęliśmy mówić o tej inflacji. Pan przeskakuje na poszczególne
światy. Nie dokończyliśmy tematu Polskiego Ładu.
Więc dobrze, panie redaktorze, więc oczywiście każde świadczenie, które jest przeznaczone dla rodzin, dla naszych dla ludzi, jest oczywiście pozytywne rozwiązanie. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że większość zapisów związanych z Polskim Ładem Platforma Obywatelska w Senacie, ale po wprowadzeniu poprawek, na które myśmy, większość tych problemów, które dzisiaj są z Polskim Ładem, wynika z tego, że te uwagi, które myśmy mieli podczas pracy w Senacie, nie zostały przyjęte. Proszę to jakby zwrócić na to uwagę. I to jest jakby istotny element całej tej dyskusji. Bo po prostu dzisiaj pokazuje się, że i pan pewnie ostatnio oglądał film Nie patrz w górę, którym też rządzono tylko w oparciu o sondaże. Nie da się rządzić w oparciu o sondaże. Trzeba także wprowadzać przepisy.
Panie senatorze, dobrze, to ja przypomnę o rządzeniu poprzez sondaże i o magicznych dwóch guzikach premiera Donalda Tuska, o których może pan nie pamięta.
Ale panie redaktorze, doskonale wiedziałem, że za chwilę zostanie przywołany.
Sam wyciągnął pan ten temat, panie senatorze. Jeśli rządzimy, pewne ruchy są wykonywane.
Panie redaktorze, cieszę się, że tutaj rządowe media za każdym razem winią za...
Nie, panie senatorze, to nie są rządowe media, tylko to jest państwowa stacja Radio Gdańsk. Tak samo jak nie ma TVP PiS, tak nie ma rządowych stacji radiowych. Jest po prostu Radio Gdańsk należące do państwa.
Proszę obejrzeć raz TVP Info, to pan zobaczy, co tam jest, jaki jest przekaz, manipulowanie po prostu informacją absolutną, totalną. Ja uczestniczę także. Nie ma możliwości się wypowiedzenia. Ale wracajmy do...
Panie senatorze, wróćmy do rodzinnego kapitału opiekuńczego, który pan ocenił dobrze. I mówiąc, że on byłby jeszcze lepszy po waszych poprawkach. Mniej więcej.
Tak,
dobrze.
Dokładnie. Dlatego też mówimy o tym, że Platforma jest przeciwko tym zapisom,
jest po prostu nieprawdziwą manipulacją.
Dobrze, to w takim razie...
jest przeciwko po prostu bezmyślnym zapisom, źle przygotowaną. Chcę powiedzieć jeszcze w ten sposób. Wczoraj rozmawiałem z emerytowanym pracownikiem stoczni, naszych tutaj stoczni w Pomorzu. On pracował na malarni, na stoczni, a więc miał tą, lepiej zarabiał. I co? I on na tych przepisach podatkowych taki. I on mówi, dlaczego? Przecież ja wypracowałem wszystko to, za co otrzymałem emeryturę, wynika z moich składów. I teraz ktoś mi odbiera kilkaset złotych, dlatego że ja pracowałem 40 lat, że zarabiałem lepiej i to jest zwykły robotnik. To jest robotnik, to nie jest jakiś tam nie wiadomo kto.
Dobrze, to...
Myślmy na ten problem, panie redaktorze, i myślmy na
kończę,
problem.
Kończę, proszę zakończyć myśl.
Rencistów zwracali uwagę jako zasadniczy problem właśnie tego Polskiego Ładu. Zlekceważone kompletnie to zostało.
To teraz ja jeszcze raz zacytuję o czym mówiłem. Wysokość wypłaty na rękę z ZUS-u dla 94% emerytów i ponad 98% rencistów otrzymujących świadczenia do 5000 zł brutto jest wyższa. I to podaje prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. To teraz radny Gdańska Przemysław Majewski. Proszę.
Panie redaktorze, moja żona otrzymuje
emeryturę. Musimy pamiętać o tym, że Polski Ład to jest...
Panie senatorze, proszę głos reforma. Teraz radnemu Przemysławowi Majskiemu.
Szanowni Państwo, Polski Ład to jest tak naprawdę grupa reform. To jest 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. To jest emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Coś, o co na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe od dłuższego czasu walczyło. To jest kwestia zniesienia limitów do specjalistów. To jest program Mieszkanie bez wkładu własnego, dom bez formalności. I tak można wymieniać i wymieniać. Program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to jest jakby kolejny ważny element, czyli te środki, kilkanaście tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko, które pozwoli rodzicom na spokojne powrócenie także na rynek pracy, a dziecko może pod opieką żłobka lub opiekunki przez te godziny pracy być należyty sposób zaopiekowane, ale to jest także program 400+, właśnie już na te pierwsze dziecko, które pozwala także rodzicom na to, aby te pieniądze wydatkowane na przykład na żłobki były mniejsze. To wszystko pokazuje, z jaką wielką reformą mamy do czynienia, reformą, z którą po prostu Polacy się zgadzają, bo widzimy te wyniki sondażowe i po prostu Polacy, większość Polaków zgadza się z tymi reformami. To jest program inwestycji strategicznych. Te kilkadziesiąt milionów złotych, które już do tej pory trafiło chociażby do Gdańska na remont ulicy Nowej Kiemieńskiej, na reformy, na naprawy dróg w Gdyni, w Sopocie, na różnego rodzaju inwestycje. To po prostu pokazuje, z jaką wielką reformą mamy do czynienia.
Dobrze,
i to
radny,
widzą,
radny,
to będą zauważyć,
radny Przemysław Majewski.
To po prostu będzie...
Ja jeszcze zadam pytanie pani poseł Beacie Maciejewskiej i panu Andrzejowi Kobylarzowi na ten temat. Proszę o krótką, to zdążymy przejść jeszcze do tematów, które sygnalizował między innymi senator, czyli do rosnących opłat między innymi. Rodzinny kapitał opiekuńczy, kolejny etap po 500+, wsparcie dla polskich rodzin. Jak na to patrzy Lewica? Poseł Beata Maciejewska jest z nami, czy rozłączyło się? Już sprawdzamy. To może na początek Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska. Spróbujemy się zaraz połączyć z panią poseł.
Panie redaktorze, oczywiście, że wsparcie dla rodzin jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważnym czynnikiem społecznym też nawet, bo ci najbiedniejsi muszą dostać wsparcie z uwagi na to, że sytuacja dzisiaj ekonomiczna części społeczeństwa jest słaba i tutaj rząd zauważył, że te różnice społeczne są i je trzeba troszeczkę zmniejszyć. Aczkolwiek powiem, że tak jak powiedziałem wcześniej, ta ocena sytuacji i tej tego Polskiego Ładu, ona będzie do oceny naprawdę za jakiś czas, za miesiąc, za dwa, jak te wszystkie błędy się wyeliminuje. Te założenia, które są, one są bardzo istotne i bardzo dobre dla obywateli, tylko tak jak powiedziałem, no dzisiaj jest dużo, dużo mowy tak naprawdę o niczym, bo naprawdę jest jeszcze wiele rzeczy do wyjaśnienia. Tak jak powiedziałem wcześniej, w jednej szkole nauczyciele dostali większe wypłaty jak powinni, w drugich mniej. Te sytuacje będą regulowane i to jest kwestia bardzo krótkiego czasu. Jeszcze są zapowiedziane w tym miesiącu wyrównania tym, którzy otrzymali tak naprawdę źle, zostały im naliczone podatki.
To Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, i spróbujmy połączyć się z panią poseł Beatą Maciejewską.
Tak, ja jestem. Czy państwo mnie słyszycie teraz?
Jak najbardziej i bardzo dobrze.
Halo? No i świetnie. To znaczy, jako Lewica my uznajemy, że jest potrzebna przede wszystkim dzisiaj także reforma usług społecznych. Te reformy społeczne, czy te usługi społeczne, które są niezbędne dla obywateli, dzisiaj są w stanie krytycznym. Chodzi tutaj na przykład o służbę zdrowia, chodzi tutaj o kwestie związane z edukacją i tak dalej. I jakby PiS daje pieniądze w takim pakiecie, można powiedzieć, indywidualnych pieniędzy dla obywateli. I to jest jakby sposób na to, żeby zamknąć usta ludziom, którzy dostaną taką 500+, którzy dostaną kolejne.
No pani poseł, muszę wyjść słowo, bo to nie są tylko pieniądze, które trafiają do portfela, ale jest obniżenie opłat za paliwo państwowych. Żaden kraj tego nie zrobił do tej pory, więc to nie jest dawanie gotówki do ręki. Mamy dodatki osłonowe. Mamy plan obniżenia VAT-u na żywność.
Dodatki osłonowe to są także, oczywiście, że dodatki osłonowe są potrzebne, ale dodatek osłonowy to jest znowu pieniądz, który jest dawany ludziom. I my jesteśmy także jako Lewica za tym. Tylko proszę nie mówić, że to jest jakieś systemowe rozwiązanie, bo to jest rozwiązanie, które nie rozwiązuje problemu wysokich cen energii, dlatego że PiS przez 6 lat nie potrafił problemu energetycznego w żaden sposób rozwiązać. Nie jesteśmy, jesteśmy totalnie uzależnieni od źródeł energii, które nie są w Polsce. Kupowaliśmy węgiel z Rosji w ilościach zabójczych dla polskiej gospodarki i to robiono przez lata.
Nie budowano żadnych,
chwileczkę. Proszę, panie pośle, czy panie były pośle, żeby pan dał mi dokończyć.
Może
zdanie,
przecież,
pan nie jest od zadawania.
Pani poseł Maciejewska, kończy myśl.
Więc proszę się uspokoić. To po pierwsze, nie wybudowano, nie zreformowano sieci energetycznych i dzisiaj daje się pieniądze. One należą się wszystkim, nie tylko wybranym, bo wszyscy płacimy dzisiaj horrendalne rachunki za prąd, w tym płacą także na przykład stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które dostają podwyżkę 500, 600, 700%. Mamy dzisiaj z takimi szefami takich organizacji kontakt. I to jest skandaliczne. Oczywiście potrzebne są indywidualne pieniądze, ale polityka nie działa. To są zawsze szalupy ratunkowe dla tej łajby, która płynie i po prostu jest coraz bardziej dziurawa i nazywa się tak zwana Zjednoczona Prawica.
Poseł Beata Maciejewska, mocne słowa. Proszę o odniesienie się Andrzeja Kobylarza Solidarnej Polski, który już chciał pani w trakcie wypowiedzi nawet.
Nie pozwoli mi pani się...
Panie redaktorze, wiarygodność słów pani Maciejewskiej, pani poseł, jest taka, że jak kiedyś stwierdziła, że dzieci w Słupsku zaczynają naukę od godziny 7, więc tutaj może bym zostawił kwestię związaną z wiarygodnością pani poseł. I takie uszczypliwe uwagi do mojej osoby są nie na miejscu, a jeżeli chce pani podyskutować, to jeżeli pani mówi, że zabójcze ilości węgla z Rosji, to proszę podać, ile my sprowadzaliśmy tego węgla z Rosji w poprzednich latach, ile teraz. No nie zna pani liczb, a pani opowiada jakimś przekazem partyjnym, że jest taka sytuacja w Polsce. Jeżeli chodzi o o to, co się dzieje w Polsce, to właśnie dzięki właśnie waszym europosłom w Unii Europejskiej, byłym komunistom jak Leszek Miller i inni, właśnie tam handluje się certyfikatami i z uwagi na to mamy takie ceny w Polsce energii, jakie mamy.
Senator Kazimierz Klejna, bardzo proszę.
Panie redaktorze, a więc rozmawiamy, rozumiem, w tej chwili na temat inflacji. Więc chcę powiedzieć w ten sposób, że kwestia inflacji to nie jest problem ostatnich dwóch miesięcy. Myśmy na to zwracali przy okazji i wcześniej, ale szczególnie przy okazji opracowania budżetu, na uchwalania budżetu na rok 2021, a więc w grudniu i styczniu roku ubiegłego i jeszcze roku 2020. I pamiętacie państwo, co mówił pan prezes Glapiński, że inflacji nie ma, że nie ma problemu. W związku z tym Rada Polityczna nie podejmowała żadnych decyzji. To jest jedna rzecz. A więc ta kwestia narosła na drugą połowę roku w taki sposób, że ostatni miesiąc grudnia to było 8,6 poziom inflacji. A proszę zwrócić uwagę na to, że budżet państwa, który my jutro w Senacie będziemy uchwalali, w budżecie państwa wpisano, to znaczy dano wpisano 3,3% poziom inflacji, 3,3%, a wszyscy ministrowie, wszystkie jednostki, instytucje uchwalały projekt budżetu na poziomie, taki im dano, co było już śmieszne wówczas, na poziomie 2,8%. Więc ta sytuacja prowadzi do takiego czegoś, że cały budżet jest dzisiaj kompletnie fikcyjny i nasza próba jego aktualizowania prowadzi także do blokady ze strony rządu i ministra finansów. I teraz dlaczego ta inflacja jest? Oczywiście, przecież nie jesteśmy naiwni. Zdajemy sobie sprawę z tego, że za część inflacji odpowiedzialne są wysokie ceny źródeł energii na rynkach światowych. To prawda. Ale niestety...
Z czego one wynikają?
Ale ta część, panie redaktorze, ta część to jest odpowiedzialna za mniej więcej połowę poziomu inflacji. I to zresztą widać wyraźnie w innych krajach europejskich. Nie mówię o Litwie, Łotwie, Estonii, bo tam jest trochę inna sytuacja, ale nawet nasi sąsiedzi z zachodu i tak dalej mają dużo niższą inflację. A więc ta druga część inflacji wynika niestety z bałaganu i takiego beztroskiego wydawania pieniędzy przez rząd. Ale nie wydawania pieniędzy, które mamy, tylko drukowanych. Bo dzisiaj pan, któryś z panów tutaj z PiS-u wspomniał, że Gdańsk otrzymuje jakieś pieniądze na inwestycje, gminy różne, moja gmina otrzymuje i tak dalej. To prawda, ale to przecież nie są pieniądze, które pochodzą z dochodów państwa, tylko to są pieniądze wydrukowane. To są obligacje, na które w tej chwili, że tak powiem, robi rząd, czyli de facto w praktyce drukuje pieniądze i to przyczynia się do inflacji.
I do tego, teraz, do tych słów,
teraz,
to proszę,
jedna,
proszę, to proszę ostatnie zdanie.
Tak, żeby, bo to jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważne.
Panie Majewski, poproszę jeszcze ostatnie zdanie senatora Kazimierza Klejna.
Mówi pan senator, że w 2020 roku...
Panie Przemysławie, proszę pozwolić dokończyć jedno zdanie dosłownie senator Kazimierz Klejna i oddaję panu głos.
Panie redaktorze, nie wiem, może na niewielu rzeczach się znam, ale na kwestii inflacji, kwestii finansów publicznych, to jest zajęcie moje, którym zajmuję się od bardzo wielu lat. I znam tutaj szczegółowo te rzeczy i tutaj zagadywanie przez któregoś z panów nic nie daje. Po prostu trzeba pamiętać, że Bank Gospodarstwa Krajowego i rząd wyemitował obligacji na około 200 miliardów złotych, które nie mają żadnego pokrycia w dochodach budżetu państwa. To jest jedna rzecz. Łącznie to jest w ostatnich dwóch latach. Oczywiście to jest związane z walką z pandemią i tak dalej. Ale to są wyemitowane pieniądze, których nie ma. I trzecia sprawa. To jest marnotrawstwo w sektorze publicznym, szczególnie w energetyce. Tutaj przykładów kilka można podać. Kwestie na przykład budowanej z uporem elektrowni w Ostrołęce. Budowała to Gdańska Energa jako część koncernu.
Panie senatorze, zbliżamy się do końca.
3 miliardy złotych, które w błoto zostały wrzucone. Takich przykładów jest niestety bardzo wiele i je można byłoby podawać.
I może to warto tutaj byłoby, postawmy kropkę. Postawmy, panie senatorze, proszę, stawiamy kropkę. Były podane złe przykłady. Radny teraz Przemysław Majewski.
Tak, szanowni państwo, senator Kolejno mówi, że w 2020 roku oni ostrzegali przed inflacją, tylko że musimy się cofnąć w takim razie i spojrzeć, że wtedy w 2020 roku w oczy nas wszystkich zaglądała deflacja. Tak, szanowni państwo, wówczas prawdopodobne było także nawet ujemne stopy procentowe. To było związane między innymi z cenami surowców, z niską ceną żywności na rynkach światowych i tak dalej, i tak dalej. Do tego niestety doszły wstrząsy związane z dostawami, tak zwane szoki podażowe i niestety inflacja na całym świecie zaczęła rosnąć. Nie jest prawdą tutaj opowiadanie przez pana senatora to, że polski rząd jest tutaj odpowiedzialny za, nie wiem, za połowę tej inflacji, która obecnie istnieje, bo musimy sobie spojrzeć wprost. Poziom około 2,5% inflacji jest normalny dla każdego rozwijającego się państwa na świecie. Kolejne 2,5% inflacji możemy doliczyć jako tak zwane szoki podażowe. Problemy z dostawami gazu, surowców, paliw energetycznych. Kolejne 2,5% do tej inflacji możemy dołączyć w związku z wahaniami na rynkach walut, związane z problemami dotyczącymi całej Europy, jeśli chodzi o stabilność w tym okresie pandemicznym. I już widzimy, do jakiego rzędu inflacji dochodzimy. Kolejna kwestia, nie jest prawdą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił nic w kwestii reformy energetyki. Proszę państwa, proszę przypomnieć sobie wielką reformę związaną z fotowoltaiką. Programy Mój Prąd, tak naprawdę doszło do wielkiej reformy w Polsce, jeśli chodzi o domowe instalacje fotowoltaiczne. W ciągu kilku zaledwie lat w Polsce pojawiło się kilkaset tysięcy instalacji fotowoltaicznych, czyli tak zwanej zielonej energii. To są realne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, które doprowadziły do tego, że po prostu dzisiaj duża część energii elektrycznej, która trafia do sieci, pochodzi po prostu z domów jednorodzinnych, ze spółdzielni, czy też z innych ośrodków. I to działo się także między innymi dzięki dofinansowaniom z programu Mój Prąd. Wszystkie kwestie związane z budową elektrowni atomowej, które teraz wkraczają w kolejne etapy, to wszystko pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości na poważnie bierze kwestię tutaj reformy energetyki.
I tutaj stawiamy kropkę, bo sprawa elektrowni atomowej to jest temat zdecydowanie.
Panie redaktorze, więc chcę tylko się odnieść do tej energetyki, tak? W 2015 roku, gdy rząd PiS doszedł do władzy, pierwsze co zrobił, zablokował rozwój odnawialnych źródeł energii. Z tym, z perspektywy naszego Pomorza, najważniejszej części związanej z budową elektrowni wiatrowych na morzu. W 2012-2013 kilka firm, w tym na przykład Orlen i PGE, otrzymały koncesje na budowę farm wiatrowych na morzu. To potężne projekty, ale one dopiero zostały wstrzymane na 4 lata. Pod koniec 2019 roku została uchwalona nowa ustawa, nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wiatrowej na morzu i ona umożliwiła dalszą tę inwestycję. Ale proszę zapytać, co robić dzisiaj w porcie w Gdyni? Czy buduje się port zewnętrzny, żeby był portem instalacyjnym dla budowy instalacji wiatrowych na morzu? Czy robi się cokolwiek w porcie w Łebie i w Ustce, które zostały wyznaczone przez rząd polski jako porty serwisowe? Więc po prostu mówienie o tym jest po prostu wielkim oszustwem.
Łeba i Ustka otrzymuje pieniądze, na rozbudowę, ale dobrze, dam jeszcze skomentować.
Nie otrzymuje Łeba ani Ustka, nie otrzymała jeszcze żadnej złotówki, to więcej.
Oj, tutaj się nie zgadzamy. Te informacje podawaliśmy na antenie wielokrotnie.
Panie redaktorze, proszę jedno zdanie do pana Kleina.
Panie redaktorze, więc ja jestem mieszkańcem Łeb na stałe. Więc dla mnie te małe porty Łeba i Ustka to jest sprawa najważniejsza. Kilkakrotnie pisałem oświadczenia, czyli interpelacje w Senacie dotyczące właśnie, jakie projekty będą realizowane.
I doceniamy pracę pana senatora Kazimierza Kleiny. Teraz dajmy skomentować to Solidarnej Polsce przedstawicielowi Andrzej Kobrasz.
Panie redaktorze, drodzy państwo, ja z niedowierzaniem słucham, jak pan senator Klejna opowiada tutaj o Polskim Ładzie. Ja bym chciał przypomnieć panu, jak było paliwo po 7 zł i wtedy nie zrobiliście żadnych regulacji.
Kiedy
żadnych,
było po 7 zł?
Żeby pomysł... No to podchodziło po 7 zł. 7, 12 roku bodajże, w 12 roku.
Ja pamiętam nie słowa, panie, że teraz to paliwo to, może być nawet po 8 zł i to też było wypowiedziane przez prominentnego polityka.
Nie było paliwo, do 7, nie było po 7 zł.
Regulacji żadnych, żeby pomóc obywatelom. A dzisiaj krytykujecie i taka wiarygodność pana, który mówi o zmniejszeniu podatków. Ja pamiętam, jak Donald Tusk mówił, że jak tylko ktoś wspomni o podwyższeniu podatków, to wylatuje z rządu, po czym podniesiono z 21 do 23.
Dobrze, zostawmy teraz ten temat, bo tutaj więc mamy mało czasu. Panie senatorze, proszę, proszę prowadzącemu pozwolić prowadzić audycję. Panie senatorze, króciutko na koniec. Prosty przepis, który nakazuje każdej organizacji pozarządowej przedstawienie treści zajęć, jakie będą przekazywane uczniom, spowodował tak ogromne emocje. To słowa szefa MEN-u Przemysława Czarnka a propos nowelizacji prawa oświatowego. Poseł Beata Maciejewska, czy ta nowelizacja jest potrzebna, czy to dobry krok?
To jest kolejna reforma Czarnka, który chce polską szkołę zamienić w szkołę średniowieczną i który chce całkowicie sobie ją podporządkować. Te zapędy Czarnka już zresztą były wcześniej widziane w tych wypowiedziach jego ekspertów o cnotach niewieścich. I Czarnek jest jednym z największych szkodników, chociaż tutaj konkurs na szkodnika, jeśli chodzi o rządy Zjednoczonej Prawicy, no naprawdę kandydatów do bycia królem szkodników jest bardzo wielu. Minister Czarnek zdobył ostatnio taką nominację i zwyciężył właśnie w konkursie prześmiewczo zwanym.
Czyli podsumowując, pani poseł, rozumiem,
i
że
uważam,
ta...
Ale chwileczkę, tak, to proszę... panie redaktorze, ponieważ moi przedmówcy mówili bardzo długo.
Pani poseł zdaje sobie
ja
z tego sprawę,
tego
tylko nam
odniosę.
Się też czas
no to
kończy.
Świetnie.
Więc proszę bardzo.
To świetnie, więc proszę jeszcze dać mi powiedzieć dwa zdania. Minister Czarnek próbuje podporządkować sobie szkołę po to, żeby ona była dokładnie tak, jak on sobie wyobraża, że powinna wyglądać. Średniowieczna, zatęchła, pozbawiona możliwości informowania młodzieży o tym, co się dzieje na zewnątrz, a te zjawiska, które są w rzeczywistości w sercu Europy dzisiaj w 2021 roku powinny do szkół docierać właśnie poprzez różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. I to, co robi Czarnek, jest szkodliwe. Na szczęście...
Dobrze, tak, i to postawimy kropkę. Jest, pani poseł, jeszcze dajmy wypowiedzieć się na ten temat także innym osobom. Rozumiem, jest to szkodliwe. Pan radny Przemysław Majewski, proszę. Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni państwo, ja jestem poruszony, że poseł polskiego Sejmu nazywa kogokolwiek szkodnikiem i to szczególnie z lewicy, która tak wiele mówi o mowie nienawiści. Natomiast do tematu. Szanowni państwo, na przykładzie Gdańska pokażę, jak to wyglądało. Program Zdrowelowe, który poruszył tak wielu mieszkańców, rodziców, pedagogów, to właśnie miasto Gdańsk próbowało tak naprawdę w sposób ukryty, bez wiedzy części rodziców wprowadzać ideologiczne programy związane z chociażby z edukacją seksualną. I właśnie ta reforma ministra Przemysława Czarnka ma doprowadzić do tego, że po prostu rodzice będą dokładnie wiedzieli, jakie zajęcia dodatkowe odbywają się w ich szkole, jakie zajęcia mogą być prowadzone, kiedy ich dzieci są w szkole. I naprawdę nie można tutaj zaprzeczać rzeczywistości, kłamliwie niestety często przedstawiać sytuację.
I panie radny,
ta reforma ma doprowadzić do
panie
większej roli.
Dobrze, dajmy ostatnie słowo Kazimierz Klejna na ten temat. Proszę króciutko, bo jeszcze chciałbym, żeby Andrzej Kobylarz także wypowiedział się na ten temat.
Więc bardzo króciutko. Oczywiście o urzędnikach bez rozumu nie wypowiadał się przedstawiciel Platformy Obywatelskiej czy innych partii opozycyjnych, tylko minister Niedzielski o pani kurator z PiS-u z Krakowa. Ale chcę powiedzieć tak. Ja byłem w latach 80. nauczycielem w liceum w Żukowie. I co, jak wyglądała wówczas szkoła? Szkoła była podporządkowana kuratorium oświaty i żadne organizacje pozarządowe nie mogły wchodzić do szkoły, za wyjątkiem ZKP. Więc dzisiaj powtarza się dokładnie ten sam model. I to, gdyby ta reforma mówiła o tym, że dopuszcza się w większym stopniu rodziców do decydowania o szkołę, bym przyklasnął w pierwszej kolejności tej reformy. Ale dzisiaj mówicie, że urzędnik kuratoryjny będzie decydował o tym, jak szkoła ma wyglądać. Tego się boję najbardziej. Nie tylko dlatego, że dzisiaj rządzi PiS, bo za jakiś czas może ktoś rządzić i być kuratorem ze skrajnej lewicy.
I tu musimy postawić kropkę, panie senatorze.
Tego, że myśli się i uważa, że ten, który rządzi dzisiaj, będzie rządził wiecznie.
I ostatnie słowo. Muszę przerwać, panie senatorze, bo nie mamy już czasu. Już Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska. Bardzo krótko poproszę, jak
panie redaktorze, no, jeżeli chodzi o kwestię tutaj tematu, to powiem tak. Organ prowadzący szkołę, czyli samorząd, sprawuje nadzór organizacyjny, tak? A jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, no to już mamy tutaj kuratora oświaty, ministra edukacji. Ja bym nie chciał, żeby doszło do sytuacji takiej, że powiedzmy wchodzi jakieś organizacje pozarządowe i uczą dzieci dzisiaj kwestii związanych z, no powiem tak, że no jak pani Maciejewska pewnie się ze mną nie zgodzi, ale które by chciały, żeby promować homoseksualizm i tak dalej, bo to chyba nie o to chodzi w szkole. W szkole mamy się uczyć tego, co jest nam potrzebne w życiu, a z kwestiami powiedzmy tych, o których mówiłem, no to życie weryfikuje i pewne rzeczy gdzieś tam przychodzą w jakimś okresie czasu i niekoniecznie, bo ja już wiem, że lewica chciałaby nawet jeszcze...
Lewice zostawmy, rozumiem. Panie Andrzeju, rozumiem, że to krok w dobrym kierunku. Musimy kończyć. Za dwie minuty będzie godzina 10. Już zdecydowanie przekroczyliśmy nasz czas. Ja żegnam gości dzisiejszego śniadania polityków w Radiu Gdańsk. Poseł Beata Maciejewska, Nowa Lewica.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Radny Gdańska, Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska. Michał Pacześniak, dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Śniadanie polityków.